Cześć, z tej strony Milena, jestem stylistką i witam Was w 32. odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym porozmawiamy sobie o drodze zawodowej influencerki, która stała się prawdziwą bizneswoman, właścicielką marki modowej oraz królową jedwabiu. Skąd pomysł na założenie marki z apaszkami? Jak łączy działalność na social mediach z budowaniem marki modowej? Dlaczego wprowadziła w swojej firmie 4-dniowy tydzień pracy oraz urlop menstruacyjny? Czy każda marka modowa powinna poruszać tematy polityczne, ekologiczne? O sukcesie, celach na przyszłość i historii jej marki rozmawiam z Martą Lech Maciejewską, czyli Super Style Blog. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, mam ogromną prośbę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcisz kilka sekund i ocenisz mój podcast w aplikacji Spotify, co pozwoli mi dotrzeć z moimi treściami do większej ilości osób. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do rozmowy. Moim gościem jest Marta Lech Maciejewska, czyli influencerka, bizneswoman, właścicielka marki Spadiora. Cześć Marta, bardzo
Cześć,
się cieszę.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na to spotkanie. Zacznę sobie od tego, skąd w ogóle pomysł na stworzenie marki, bo z tego co wiem, najpierw zaczęłaś działać w social mediach, później pojawiła się Twoja marka, Twoje dziecko. I skąd w ogóle pomysł na taki produkt? Ponieważ Spadiora to są piękne jedwabne apaszki.
Tak, tak jak powiedziałaś, na początku był blog Super Styler, prowadzę go już w sumie prawie 10 lat, a Spadiora dopiero w listopadzie będzie miała 3 lata, więc można powiedzieć, że po 7 latach budowania społeczności w sieci postanowiłam stworzyć własny produkt. Miałam trochę problem z tym, że to, co tworzę w internecie, jest nienamacalne, nie można tego dotknąć. I choć tak naprawdę to jest tyle samo pracy, jak tworzenie czegoś namacalnego, to w pewnym momencie przychodzi taki problem, że każdy, mam wrażenie, twórca internetowy się z tym zderza, że chciałby stworzyć coś, co można dotknąć, co można w jakiś sposób pokazać światu w taki namacalny, dosłowny sposób. I tak było w przypadku Spadiory. A pomysł przyszedł oddolnie. To nie był mój własny pomysł, tylko to był pomysł, który przyszedł od moich followersów. Dlatego, że ja jakiś czas temu, ja zawsze się ubieram bardzo kolorowo, dzisiaj może tego nie widać, ale dzisiaj mam taki dzień, kiedy staram się po prostu przetrwać, bo ostatnio mam naprawdę bardzo gorący czas i w życiu, i w biznesie, i absolutnie wszędzie.
Dużo się dzieje.
Bardzo dużo się dzieje, tak nagromadziło się to. Bardzo dobrych rzeczy, no ale po prostu nawet te dobre potrafią męczyć. Natomiast ubieram się na co dzień bardzo kolorowo i kiedyś moim ogromnym marzeniem była apaszka Hermes. I mój mąż mi ją kiedyś kupił, jak byliśmy we Francji, na lotnisku. No i miałam tą jedną, jedyną, która kosztowała krocie i potrafiłam ją tylko wywiązać pod szyją. I zaczęłam szukać fajnych pomysłów na to, jak nosić apaszki. Nie było jeszcze wtedy żadnych tutoriali w internecie, ale znalazłam na strychu mojej mamy burdy, taki stary magazyn
modowy.
Tak,
kojarzę, tam się wycinało.
Dokładnie,
można było
tam były wykroje, dokładnie.
Tak, kojarzę.
Ale też była taka rubryka, gdzie można było stworzyć ubranie bez zszywania, czyli na zasadzie supełków, klamerek i tak dalej. No i bardzo często to był kwadrat. No i tam zaczęłam szukać inspiracji i zaczęłam to pokazywać u siebie na kanale, na YouTubie. I moje followerki mówiły mi jedno, moje obserwatorki mówiły mi jedno. Stwórz własne apaszki, bo ta, na której pokazujesz, a pokazywałam ciągle na tej jednej, jedynej, jest dla nas po prostu za droga. I ten pomysł przyszedł od nich. Stwierdziłam, okej, zrobię coś, co będzie równie piękne, będzie bardzo polskie, będzie mówiło o polskich zagadnieniach, problemach, czy takich wartościach, ale będzie w polskich cenach.
A nie bałaś się tego, że Polska nie jest jeszcze gotowa na taki produkt? Czy na przykład, jeżeli mówimy o odbiorcach, którzy nie znali Ciebie z internetu, to z jakimi opiniami się spotykałaś? Jaki tutaj był feedback?
Wiesz co, nie bałam się tego, bo to był zawsze side project. To nie była rzecz, to nie było dla mnie taki święty graal, że ja muszę się z tego utrzymać, ponieważ influence marketing w moim przypadku był już na tyle dobrze rozkręcony na moich kanałach, na blogu, na Facebooku, na Instagramie, że zarabiałam na tyle dobrze, że to był taki side project, który miał mi przede wszystkim mnie realizować artystycznie i sprawiać mi ogromną satysfakcję. I być może też dlatego on się tak udał bardzo, bo nie był nastawiony na zysk, dlatego też podejmowałam tematy, apaszkach tematy kontrowersyjne, trudne, wbijam czasami kij w mrowisko, bo gdyby to było wycelowane tylko i wyłącznie w zarobek, to pewnie bałabym się podjąć pewnych tematów, bo bałabym się utraty klientów, a paradoksalnie to przysparza mi nowych klientów.
To faktycznie była to trochę komfortowa sytuacja, że mogłaś sobie po prostu zaryzykować tym projektem, bo awaryjnie twoim jakby klubu właśnie ten influencer marketing.
Dokładnie.
A jeszcze właśnie wracając sobie do pięknych apaszek, to jak sobie właśnie przygotowałam się do tej rozmowy, robiłam sobie research trochę, to właśnie znalazłam te informacje związane z grafikami, z pięknymi wzorami, bo one też nie są przypadkowe i każda apaszka wyróżnia się. Więc może się tutaj zatrzymajmy, jak powstają te wzory?
Zazwyczaj są to przebłyski jakiejś mojej świadomości, jeśli mogę tak to nazwać. Jest to zazwyczaj jakaś chwila, impuls. Jestem na jakimś spotkaniu, rozmawiam z innymi kobietami. Ja w ogóle bardzo dużą energię czerpię z ludzi. Ja jestem osobą taką ekstrawertyczną, uwielbiam spotkania z ludźmi i to mnie buduje. I bardzo często po takich spotkaniach wychodzę z jakimś przemyśleniem, albo też podróże. Bardzo inspirują mnie podróże. Właśnie na przykład apaszka Ocean jest takim przykładem, że uświadomiłam sobie, podróżując po świecie, a i tak nie byłam w jakiejś mnogiej ilości miejsc, no ale byłam w kilku takich bardzo miejscach, które nie są jeszcze dotknięte tak bardzo cywilizacją, jak na przykład Afryka czy Malediwy, gdzie są tak piękne rzeczy stworzone przez Matkę Naturę, które zrobiły na mnie tak piorunujące wrażenie, że ukułam sobie takie stwierdzenie, że nigdy żaden twór rąk ludzkich nie sprawił mi tak ogromnej przyjemności wizualnej i takiego doświadczenia przyjemnego, jak to, co tworzy Matka Natura. A mimo wszystko tak bestialsko ją niszczymy, myśląc, że po prostu jest to wszystko na własność i że ona będzie się tak regenerowała w nieskończoność. Nie ma planety B, na którą uciekniemy. Dlatego też apaszka Ocean, pomimo tego, że jest bardzo pięknie narysowana, to w taki bardzo konkretny sposób i taki bez złudzeń pokazuje, jak pływają sobie, powiedzmy, meduzy na tej apaszce, a jedna z tych meduz tak naprawdę jest foliówka, która udaje te meduzy. Albo muszle, które tak naprawdę są kapslami, albo słomki, które udają ukwiały. Słomki takie plastikowe, z których korzystamy w restauracjach czy w barach. I wszystkie te apaszki są myślą o świecie, który w którym chciałabym żyć, w którym chciałabym, żeby żyły moje dzieci. Dlatego mówię o samoakceptacji, dlatego mówię bardzo dużo o akceptacji innych osób i ich cielesności, ale też ich sposobów życia, bo każdy żyje po swojemu i dajmy sobie do tego prawo, a żyjemy w świecie, w którym powoli nam się to odbiera. I ta apaszka jakoś takim dziwnym trafem, choć nie było to nawet moim marzeniem, nawet nie śmiałam o tym marzyć, stała się takim modowym Twitterem. Dla wielu osób, my tu żyjąc w Warszawie, nie mamy problemu z artykułowaniem swoich wartości. Natomiast ja wracam do siebie na Mazury, do mojej małej miejscowości i wiem, że tam szczytem odwagi jest ubranie tęczowej apaszki, bo tam wciąż to budzi bardzo duże kontrowersje. I dla wielu ludzi czasami takim szczytem odwagi jest założenie sobie na nadgarstek małej gawroszki, która reprezentuje ich poglądy, ale boją się jeszcze o nich mówić. I okazuje się, że te apaszki właśnie w ten sposób działają.
To faktycznie, żyjemy w Warszawie i żyjemy też w branży naszej, się obracamy, jest to pewna bańka, z tym się absolutnie zgodzę. Natomiast to jest bardzo fajne, że właśnie przekazujesz pewne wartości i gdzieś tam klientki sobie mogą odnaleźć swoje własne wartości, gdzieś tam się utożsamiają z tym, czyli właśnie jesteś taką marką, bo kiedyś mam wrażenie, że to było takie nie do pomyślenia, że marki, szczególnie w modzie, poruszają w ogóle tematy polityczne, ekologiczne logiczne i tak dalej, to było źle odbierane. Teraz ostatnio dużo się dzieje na świecie i tak dalej, co ma to również wpływ na branżę mody de facto i to się zaczęło zmieniać, że marki zaczęły, to się zaczęło oczekiwać od marek. Klientki po prostu chcą, żeby słuchajcie, musicie wybrać, nie możecie docierać do wszystkich, musicie jakby wybrać, musi się marka określić, czy jest za tą stroną wartości, czy za inną stroną wartości, więc wydaje mi się, czy uważasz, bo widzę, że twoja marka na pewno to robi, ale czy uważasz, że każda marka w modzie powinna faktycznie określić i jasno mówić o swoich wartościach, poruszać tematy na przykład, nie wiem, właśnie polityczne, ekologiczne, tego typu rzeczy?
Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt marki, budowania w dzisiejszych czasach marek. Nie mamy już przestrzeni na to, żeby nie mieć poglądów politycznych. Albo żeby powiedzieć, nie interesuje mnie polityka. Bo ta polityka i te decyzje które się dzieją, które tak naprawdę z dnia na dzień coraz bardziej mnie przerażają, wpływają już na każdego z nas. Mhm. Nawet nas tutaj żyjących w tej bańce. Mhm. Do nas to troszkę później dotrze, mhm. ale to do nas dotrze. I uważam, że dziś nie możemy już powiedzieć jako osobiście, jako personalnie, jako każdy człowiek, nie interesuje mnie polityka albo nie mam poglądów, bo takie mhm. rzeczy, na takie rzeczy nie może być już miejsca, kiedy wchodzi ustawa antyaborcyjna, czy wiele innych rzeczy, które dzieją się w naszym kraju, odbiera nam się wolność po prostu. Mhm. I uważam, że nakazać tego nie można, ale uważam, że ogromną wartością każdej marki modowej byłoby to, gdyby właśnie potrafiła takie poglądy wyrażać. Wiem, że jest to trudne, wiem, że jest ryzyko utraty klientów albo narażenia się pewnym grupom społecznym, ale uważam, że żyjemy w tak trudnych czasach, tak dziwnych czasach, tak nietypowych czasach, że rzeczywiście, żeby przywrócić modzie dobre imię, żeby to nie były szmaty, żeby to nie były łachy, musimy nadać jej tą wartość. To może być wartość wyrażana poprzez to, w jaki sposób sprzedajemy, do kogo kierujemy naszą ofertę. Czy to, że twórca pokazuje swoją twarz, a za tą twarzą idą poglądy. Mhm. To jest bardzo, bardzo istotne.
Tak, tak właśnie jak o tym mówisz, to skojarzyło mi się od razu, bo często mówimy o modzie, o markach modowych, ale zarówno magazyny modowe. To też jest bardzo fajne, żeby one poruszały te tematy. I na przykład właśnie takim fajnym przykładem jest włoska edycja Vogue, za jeszcze czasu Franki Sozani, gdzie ona po prostu nawet sesje zdjęciowe, edytoriale, ale ona to tak w subtelny sposób robiła. Ona nie robiła po prostu jakby jednego artykułu tylko i wyłącznie związaną z polityką, ona na przykład sesje zdjęciowe stylizowała, na przykład była jakaś katastrofa ekologiczna i ona po prostu modelkę brała na ocean, było tam czarna woda i jakby takimi aluzjami zwracała uwagę tej branży mody na te sytuacje, które się działy na świecie. To było super faktycznie.
I uważam, że to jest bardzo fajne, jeżeli ktoś szerzej patrzy na produkt. Mhm. Żyjemy w czasach fast fashion, gdzie rzeczywiście produkcja tych ubrań idzie na taką skalę. Biznes modowy jest drugim najbardziej zaśmiecającym świat biznesem. Mhm. To wszystko zamiata się trochę pod dywan, bo suma summarum na koniec dnia, kiedy bardzo spodoba nam się sukienka w sieciówce, to mamy w nosie to, w jakich warunkach była szyta, czy pracownik dostał takie wynagrodzenie, jak powinien i czy ona jest wykonana z materiałów, które będzie można jeszcze kiedyś zrecyklingować albo stworzyć coś innego, czy po prostu będzie plastikiem zalegającym gdzieś w oceanie czy w morzu. Właśnie o to chodzi. Chodzi o budowanie tej świadomości. Jeżeli marki powiedzą, nam zależy, to klient w pewnym momencie też będzie mówił, okej, to mi też zależy. Mhm.
A właśnie wróćmy już sobie teraz do Twojej działalności i do marki, bo na tym etapie jestem ciekawa, jak Twoje wszystkie działania się dzielą. Czy jesteś 50% w social mediach i masz 50% projektów związanych jest z Instagramem, z YouTubem, a na przykład 50% to jest właśnie marka Spadiora, czy tutaj jest inny podział Twojej energii?
Podział mojej energii jest bardzo dynamiczny, ponieważ wszystko się dzieje, to jest trochę praca na żywym organizmie. Niestety, albo stety, dla mnie stety, dla moich followersów niestety, Spadiora pochłania mi bardzo dużo czasu. Naprawdę, i tu już nie mówię tylko i wyłącznie o samym procesie twórczym, który jest najprzyjemniejszą rzeczą. Ale niestety, żyjąc w naszym kraju, borykam się jako przedsiębiorca z takimi problemami natury takiej biurokratycznej. Kwestia całej papierologii, biurokracji, księgowości. To wszystko tak zabija młodych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, że to jest niepojęte i wie to tylko, myślę, że uśmiecha się teraz słuchając tego każdy, kto tworzy własną, coś własnego i ma na swoich barkach tworzenie własnego biznesu. Jest to szalenie trudne w naszym kraju i z roku na rok coraz bardziej nam się to utrudnia. I naprawdę trzeba być już dzisiaj znawcą od wszystkiego, żeby się w tym wszystkim połapać. Ja nie twierdzę, że jestem znawcą od wszystkiego, ale widzę, ile czasu mi to zabiera, gdzie jeszcze mój mąż jest w to wszystko zaangażowany. On jest u mnie taką głową od tych wszystkich właśnie biurokratycznych rzeczy, ale bardzo często wymaga to też już mojego zaangażowania, bo tego jest tak dużo.
Mhm. A co Cię najbardziej zaskoczyło na przykład, czy jak zaczynałaś właśnie tą markę Spadiora, czy to właśnie było wszystkie kwestie związane z formalnościami, z umowami i tak dalej, z podatkami w naszym kraju, czy coś jeszcze się takiego pojawiło, czego się na przykład nie spodziewałaś, jak myślałaś i planowałaś w głowie tą markę?
Myślę, że takim rzeczą, która mnie bardzo rozczarowała, to ludzie, paradoksalnie, choć powiem pewnie coś bardzo niepopularnego, czyli kwestia znalezienia idealnych pracowników. Mhm. Ja posiadając ogromny entuzjazm od samego początku do tego, co robię, zarówno do Superstylera, jak i do Spadiory, miałam poczucie, że zarażę tym entuzjazmem ludzi, którzy do mnie przyjdą do pracy. I dziś pracuję naprawdę z gronem, można powiedzieć, talentów i ludzi wspaniałych i oddanych, ale znalezienie ich to była droga przez mękę. To było szalenie, szalenie trudne. Kiedy ja zaczynałam kilkanaście lat temu pracę, bo ja pracowałam w korporacjach przez kilka lat dobrych, to był rynek pracodawcy. Ja się cieszyłam, że złapałam jakąkolwiek pracę. Dziś żyjemy w zupełnie innych realiach. Jest rynek pracownika i to ludzie dyktują warunki.
I pracownik wymaga. Tak.
Dokładnie. I ja nie mówię, że to jest złe, tylko to inne. I dla mnie z perspektywy osoby zatrudniającej jest to trudne po prostu. I to była rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła, bo gdyby tak sobie czasami myślę i żartuję, że gdyby udało się mnie sklonować z moim determinacją, z moim podejściem, tylko że to jest moje. Mhm. I dziś rozumiem, że nikt, żaden nawet najlepszy pracownik nigdy nie będzie aż tak bardzo zaangażowany w ten mój biznes, jakby otworzył swój własny po prostu. Natomiast rzeczywiście ten czynnik ludzki jest bardzo, bardzo takim najtrudniejszym etapem w tworzeniu własnego biznesu. Nawet powiedziałabym, że trudniejszym niż ta cała biurokracja. Dlatego my w Spadzierze wprowadziliśmy 4-dniowy dzień pracy, bo stwierdziłam, że dając ludziom kolejne podwyżki, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach sky is the limit. Można podwyższać tę pensję, podwyższać i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mój pracownik przyjdzie i powie, nie, ja już mam za dużo, już mi nie dawaj kolejnej podwyżki. A ja daję im coś, co jest bezcenne, co jest niepoliczalne i niemierzalne, czyli daję im dodatkowy czas, na który mogą poświęcić na budowanie relacji rodzinnej, na rozwijanie swojej pasji, na podróże, na cokolwiek. I to jest niesamowite, bo ja dzięki temu bardzo sobie tych moich pracowników zjednuję do siebie. I to jest taka rzecz, która oczywiście to jest przy zachowaniu pełnej pensji, takiej na pełen etat, ale pracujemy 4 dni w tygodniu i to jest rzecz, która rzeczywiście powoduje ogromną lojalność w ludziach.
A jeszcze właśnie jak zaczniemy sobie mówić o tym jeszcze innym bonusie, o którym chciałabym powiedzieć, natomiast jestem ciekawa, czy masz na przykład team, który pracuje właśnie przy Spadiorze i osobny team, który pomaga Ci, wspiera przy projektach takich social mediowych, czy to jest jeden team, który działa na
jeden
dwóch
team.
Polak?
Okay. Jeden team, bo jesteśmy jeszcze bardzo małą marką. Ja w ogóle bardzo mierzę siły na zamiary. Ja nie zatrudniam świty pracowników wokół siebie, tylko po to, żeby gdzieś zbudować swoje ego. Żyjemy w takich czasach bardzo niepewnych, i ja każdego pracownika, jego wartość jakby oceniam poprzez ilość pracy, którą mogłabym mu dać. Też ze względu na szacunek do tego pracownika. Pracownik szczęśliwy to pracownik ciągle rozwijający się w pracy, a nie taki, który siedzi i po prostu nie ma dla niego zadań i wyzwań. Natomiast rzeczywiście oprócz sklepu internetowego, który sama ciągnę, to znaczy w sensie sama nie mam żadnego zewnętrznego magazynu, który wysyłałby moje produkty, więc to wszystko ja mam sama w Warszawie tutaj na miejscu, to rzeczywiście pozostałe osoby, takie jak produkcja, marketing, to jest jakby ogarnia mi to i Superstylera, i Spadiore. Wyznajemy taką zasadę, wszystkie ręce na pokład. To jest do tego stopnia, że w grudniu, kiedy mam najwięcej zamówień, ja też pakuję paczki. Bo jest wtedy ich najwięcej i chcąc po prostu odciążyć moje pracownice, wtedy nie biorę już żadnych projektów na głowę. To jest końcówka roku, raczej już projektów takich rozgrzebanych nie mam. Wtedy siedzę po prostu w sklepie i razem z moimi dziewczynami pakujemy paczki.
A szukałaś właśnie osób do pracy przez swoje social media, tak z ciekawości?
Tak, szukałam przez moje social media i dzisiaj uważam, że to był błąd, bo ludzie są w stanie rozdmuchać każdą rzecz w internecie i dzisiaj zbudowanie ogłoszenia o pracę, która nie zbulwersuje nikogo, pojedyncze jakieś zapisy, jest po prostu graniczy z cudem, dlatego w dniu dzisiejszym na kolejną rekrutację przeprowadzę już przez profesjonalną firmę HR-ową, która po prostu znajdzie pracownika odpowiedniego na to miejsce. Też nie mam czasu, żeby szukać pracowników, a tak jak mówię, staram się kumulować talenty wokół nas. My mamy niespełna 10-osobowy zespół w tym momencie, ale to są naprawdę ludzie, za których dałabym sobie, skoczyłabym w ogień po prostu.
A na jakie cechy zwracasz uwagę jako pracodawca? Czy podejrzewam, że przeglądasz CV, ale gdzieś tam liczyć się dla Ciebie bardziej te doświadczenie, czy jakieś umiejętności miękkie, czy miks może tego?
Doświadczenie nie jest kluczowe, bo ja sama zaczynałam wiele prac od zera i myślę, że tak, niestety zwracam uwagę na rzeczy, których nie da się sprawdzić przez CV ani na pierwszej rozmowie. Zaangażowanie, umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie. Tak jak powiedziałam, u nas jest taka
multitasking.
A wiesz, jakie to jest trudne do znalezienia w dzisiejszych czasach? Ludzie lubią się koncentrować na jednym zadaniu, lubią taki slow life, a ja uwielbiam, kiedy na przykład moją menedżerkę, która przyszła do nas, nie potrafiła nic na początku, pracuje z nami 3 lata i dziś ogarnia absolutnie wszystko. Ja ją pytam na przykład, powiedz, jak kwestia naklejek, które będą na nowe opakowanie, już są w toku, zamówione. A powiedz, jak wyglądają kwestia nowych wstążek i opakowań, już zamówione. A ta nowa paszka idzie już do nas, już została zrolowana, przesyłka będzie pojutrze. I to jest niesamowite, że ją mogę pytać o 10 różnych rzeczy i ona to wszystko ma w głowie. Rzadko kiedy ją pytam, ona mówi, o kurczę, zapomniałam. Oczywiście zdarza się, ale przy takiej mnogości tych projektów, znaczy sensie, że one nie są ze sobą powiązane i trzeba naprawdę o bardzo wielu rzeczach pamiętać, to jest na wagę złota. Rzeczywiście zaangażowanie i otwarta głowa. Najbardziej, myślę, trudnym pracownikiem w dzisiejszych czasach, ale w każdych czasach, jest człowiek, który próbuje robić wszystko po swojemu. Nigdy nie zapomnę takiej pracownicy, która do nas przyszła, była drugą naszą pracownicą, którą zatrudniliśmy. Finalnie daliśmy sobie rok czasu na dopasowanie się, ale to się nie udało. To była osoba, która w pierwszym tygodniu zrobiła nam listę rzeczy, które mamy kupić, ponieważ nasz sklep źle wygląda. W sensie półki są złe, regały są złe i chciała zmieniać wszystko. Zamiast próbować dopasować się do systemu, który już mieliśmy wypracowany w kwestiach wysyłki, pakowania paczek, ona stwierdziła, że nie, że ona przyjdzie i tutaj zrewolucjonizuje wszystko. Rzeczy, które wymieniła, miały tam kosztować około 10 tysięcy, więc to nie było takie typu linijka.
To nie była mała zmiana.
No, to nie była mała zmiana. I później okazało się, że ona miała taką naturę. Ze wszystkim opanowała, wszystko chciała robić po swojemu. To jest, ja lubię słuchać pomysłów, ale lubię też widzieć otwartość na inne pomysły, a nie pomysł numer jeden jest mój i on jest najważniejszy. To jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie w takiej kreatywnej dziedzinie.
A i możesz zdradzić, ile osób jest w tym sensie?
W tym momencie zatrudniamy 8 osób.
Okej, okay. I masz czterodniowy tydzień pracy, czyli piątek podejrzewam jest...
Piątek lub poniedziałek, bo zawsze ktoś musi być jednak w sklepie. Musimy po paczki, okay. U nas też słyniemy z tego, że...
Czyli trochę na zakładkę ten tydzień działa.
Dokładnie. Jedna osoba ma w piątek, wtedy kolejna ma w poniedziałek i one sobie wybierają, dogadują się między sobą. Jest zasada, że jedna osoba z tego 8-osobowego teamu musi być w biurze w piątek, żeby nadzorować wydanie paczek, albo nie wiem, jak jakiś kurier przyjdzie, albo po prostu odpisać na maila klientom. To jest najważniejsze. Robi wtedy tylko takie najważniejsze rzeczy, natomiast nie ma możliwości, żeby w poniedziałek lub piątek kogoś nie było.
A czy faktycznie zauważyłaś jakieś pogorszenie, albo na przykład może w drugą stronę polepszenie? Zaangażowania od skrócenia tego tygodnia, no bo de facto jest mniej czasu, nie?
Tak, byłam przerażona tym na początku, bo to w ogóle ten pomysł wyszedł od mojego męża, on powiedział, czy to zróbmy czterodniowy tydzień pracy, ja powiedziałam, dobra, jeśli tylko zrobimy urlop menstruacyjny, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, tak. Natomiast pomysł czterodniowego tygodnia pracy był mojego męża, wprowadziliśmy to w lipcu rok temu, ja byłam przekonana, że to nie wypali. Że to w ogóle nam się rozjedzie, że ta praca będzie niewykonana, szczególnie, że ja mam tak, że ja mogę siedzieć w pracy bez końca, bo ja zawsze mam coś do zrobienia. Wiesz, tak jak się prowadzi coś własnego, jakieś projekty, to sobie przypominasz, a kurczę, miałam jeszcze pomyśleć o tym, okej.
Okay. Jeszcze możesz zrobić to, jeszcze no to, właśnie. Jeszcze to.
Jak na przykład wakacje moje dzieciaki były u mojej mamy na Mazurach, to ja siedziałam czasami nawet do 21 w pracy, bo ja to po prostu lubię i odgrzebywałam się z takich bardzo starych rzeczy, które sobie zostawiałam na wieczne nigdy. Odpowiadając na Twoje pytanie, zauważyłam ogromną poprawę. To jest dla mnie szok. Nie ma już przepalania czasu, nie ma kawek, lunchików. Oczywiście wszyscy jemy obiad w pracy i zazwyczaj robimy to razem. Mamy taką fajną tradycję, że siadamy sobie razem i jemy i wtedy rozmawiamy. W ogóle nasze biuro to takie, w którym takie operacyjne, gdzie siedzimy z komputerami, a nie pakujemy paczek. To jest taka sala, gdzie po prostu wszyscy siedzimy przy jednym dużym stole i mamy tam komputery, więc też jak przychodzi jedzenie, albo sobie zamawiamy, albo przynosimy swoje z domu, to siadamy wszyscy razem i w jednym czasie jemy. Pijemy tak samo rano kawę i tak dalej. Ale zniknęło. Muszę wyjść do ginekologa 2 godziny wcześniej, muszę pojechać do notariusza, masz jeden dodatkowy dzień tygodnia wolny. Ja nie chcę słyszeć, że musisz wyjść 16:30, że przyjdziesz do pracy o 10:00. Po to jest ten dzień. Możesz pójść na paznokcie w najbardziej niepopularne godziny, czyli 9:00, 10:00, 11:00 i każda manikurzystka Cię przyjmie w tym mieście. Bo najbardziej oblegane są te 17:00, 18:00, tak, tak. Kiedy po prostu wszystkie kobiety kończą pracę i chcą pójść na paznokcie.
Tak, po korporacjach wszystkie.
Dokładnie. Tu masz jeden dodatkowy dzień pracy. Możesz mówić sobie ortodontę, możesz pojechać do notariusza, możesz pojechać do urzędu w swojej gminie, pozałatwiać jakieś kwestie biurowe i tak dalej. Zrobić sobie zakupy, cokolwiek, odwiedzić mamę, babcię, kogokolwiek. To jest bardzo efektywne z punktu widzenia, bo teraz już wszyscy wiedzą, że nie ma opcji, żeby ktoś przyjdzie i powie, a mogę wyjść dzisiaj tam wcześniej, bo coś tam. Wtedy możesz, jeżeli komuś pasuje tylko środa, to wtedy zamienia sobie ten piątek, tak? Ale bierze całą środę. I to jest super. Ale żeby pokazać tak namacalnie, jak to zadziałało, to my mamy bardzo duży asortyment w tym momencie apaszek. W tym momencie wzorów apaszek jest około takich dostępnych, ogólnodostępnych w sprzedaży jest ponad 25. Każde w 3 rozmiarach. No i teraz wyobraź sobie sytuację, w której przychodzi zamówienie. Tych zamówień jest kilkadziesiąt dziennie, powiedzmy. No i moje dziewczyny drukują sobie etykietę do nadania i następnie muszą sprawdzić, co klientka zamówiła. To nie da się nie pomylić, no bo człowiek jest nieomylny. do momentu wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy mieliśmy około od 3 do 5% pomylonych paczek. Czyli, że wyszedł nie ten rozmiar do klientki, okay, albo niepełne zamówienie, bo klientka zamówiła 3 rzeczy, a spakowane zostały 2. Czyli na 100 paczek 3 do 5 było pomylonych. Teraz to jest 1 do 2 promili. To znaczy, że na 1000 paczek jedna, góra dwie są pomylone i ta statystyka trwa od listopada zeszłego roku do tego miesiąca. Ani razu ta liczba się nie podniosła, a asortyment nam się tylko zwiększył, bo doszły sukienki, doszły koszule, bluzki, piżamy, tuniki i wiele jeszcze innych rzeczy. To pokazuje, że ludzie są bardziej wypoczęci, są bardziej zmotywowani do pracy, wiedzą, już nie myślą, z tyłu głowy nie mają, o Jezu, ja muszę jeszcze dzisiaj wyjść, Jezu, jeszcze po te zakupy pojechać, zrobić dziecko, odebrać cokolwiek innego. Nie. Jest jeden dodatkowy dzień w tygodniu, to są 3 dni wolnego tak naprawdę w tym momencie versus 4 dni pracy. Naprawdę.
To jest prawie 50% tak naprawdę
prawie w tygodniu. Tak, tak, prawie tak. No i tak jak mówię, już nie kasą przygotuję moich pracowników, tylko tym, że mają bardzo dużo czasu dla siebie. A dla młodego pokolenia to jest szalenie istotne, żeby móc mieć ten czas wolny dla bliskich. Też COVID nam to dał, że zaczęliśmy doceniać relacje międzyludzkie, że potrzebujemy tych relacji do szczęścia. I tutaj mamy taką możliwość i rzeczywiście to działa niesamowicie.
Wydaje mi się też, jak sobie kiedyś czytałam jakieś badania, to te najmłodsze pokolenie, na co zwraca uwagę szukając w ogóle firm i z przyszłych pracodawców, to wcale na pierwszym punkcie nie są pieniądze, tylko są wartości firmy, jest kultura i tak dalej, że te starsze pokolenie ma takie coś, że po prostu było strasznie ciężko, męczyli się, może był czasem mobbing, no ale była fajna kasa, to siedzę po prostu, a jednak te młodsze pokolenie totalnie zwraca na to uwagę i ty się świetnie odnalazłaś. No a właśnie urlop menstrualny. Skąd ten pomysł?
Tak, ten pomysł stąd, że sama pracowałam przez wiele lat w korporacjach różnych. Pracowałam od takich mniejszych firm, które zatrudniały po 50 osób, po takie ogromne, gdzie było prawie 200 pracowników. Pracowałam w branży marketingu online, więc też moja wiedza, know-how, jak tworzyć taką markę w przestrzeni internetowej, nie wzięła się znikąd. Natomiast ja, tak jak Ci wspomniałam na początku, szukałam pracy w czasach, kiedy był rynek pracodawcy i naprawdę jak dostałam tą pracę, to ja w ogóle nie śmiałam dyktować jakichkolwiek warunków. To był staż, na początku miał być bezpłatny, 3-miesięczny. Okazało się, że po pierwszym miesiącu na tyle się już dobrze sprawdziłam, że zaproponowano mi od razu umowę o pracę na czas nieokreślony, co było dla mnie w ogóle jakimś topem, za jakieś oczywiście marne pieniądze, ale to nie było dla mnie istotne, ważne, że ktoś chciał mnie docenić. Ale i ja byłam osobą niesamowicie zmotywowaną. I niestety korporacja zrobiła mi najgorszą krzywdę ever, czyli wyciskała to do cna. Ja po 2 latach byłam tak wypalona zawodowo, że idąc do pracy miałam ból żołądka, płakać mi się chciało i miałam wręcz takie stany przedlękowe, idąc do pracy, tak się tego bałam, nie chciałam tam chodzić. A żeby dla porównania powiedzieć, jak to wyglądało na początku, ja na początku, w pierwszych 2 latach, no może 2,5 roku, pod koniec tego czasu, kiedy zaczęłam przeżywać to wypalenie zawodowe, byłam absolutnie najlepszym pracownikiem w mojej firmie. Jak zrobiono kiedyś taki konkurs, bo pracowałam w dziale sprzedaży, na umówienie ilości spotkań jednego dnia, ale te spotkania miały być umówione, ale jakby odbyte innego dnia, ale po prostu siedzenie na słuchawce i omawianie, to ja byłam w stanie umówić jednego dnia 19 spotkań z klientami i to był newbies, czyli najgorsza kategoria, czyli klienci, którzy jeszcze nie mają o tobie zielonego pojęcia, bo jak dzwonisz do klientów, których znasz, to zawsze ktoś znajdzie dla ciebie czas. Ja wtedy, pamiętam, nagrodę poleciałam do Londynu na konferencję taką bardzo ważną, branżową. Notabene w wieku 25 lat leciałam wtedy z moim szefem pierwszy raz samolotem i on był w szoku, że ja pierwszy raz w wieku 25 lat lecę samolotem. Mówi, nie, chodzi ci o podróż służbową. Mówi, nie, po prostu, że pierwszy raz lecę samolotem. Więc mi bardzo zależało. Ale był taki niuans, to było to, że ja miałam bardzo bolesne miesiączki. Bardzo. I w tym samym moim zaangażowaniu w pracę, siedzeniu nad godzinach, organizowaniu tych spotkań, wychodzenia przed szereg z różnymi pomysłami, był ten jeden dzień w miesiącu, kiedy ja przychodziłam i spałam na biurku. Z bólu zwijałam się, łykałam najsilniejsze leki przeciwbólowe i nic mi nie pomagało. Jeden dzień, ten pierwszy dzień miesiączki. I wtedy byłam niewidzialna dla moich pracodawców. Oni udawali, że nie wiedzą, o co chodzi, nikt nie śmiał zapytać, co się dzieje. I uważałam, że to było nie fair. Bo ja w te pozostałe dni, 19 dni roboczych w miesiącu, odwalałam kawał dobrej roboty. A tutaj nikt nie dał mi przestrzeni na to, żeby powiedzieć, co mi jest, bo nikogo to nie interesowało. Jeszcze nie byłbym powiedziała, że jestem ciężko chorą, może trzeba byłoby mi pomóc, albo być bardziej wyrozumiałym. No to nikt nie pytał. I pomyślałam sobie, że jak będę kiedyś zatrudniała ludzi, to nie chcę tego. Że chciałabym ludziom dać właśnie takie godne warunki pracy. I co jest ważne, jak powiedziałam to w moim teamie, bo ja zatrudniam same kobiety. Nie dlatego, że tak chcę, ale no, taka branża, że zgłaszają się na rekrutację same kobiety.
Jakoś tak wyszło, nie zamykasz dokładnie. Się, ale tak wyszło.
Tak, no okay. Jest mój mąż jeszcze dodatkowo, tak, z którym to tworzę, ale raz się zgłosił jeden mężczyzna do pracy, ale nie miał kompetencji takich, jak miały kobiety, które z nim stanęły w szranki, więc w ogóle nie był brany pod uwagę. Natomiast jak ja to powiedziałam, głosiłam o urlop menstruacyjny, to na przykład dwie z dziewczyn powiedziały mi: super, ale nigdy nie skorzystam, ponieważ ja nawet nie wiem, kiedy ja mam miesiączkę. W sensie nie mam w ogóle żadnych dolegliwości bólowych, nic mnie nie boli, nic nie odczuwam, żadnego dyskomfortu. A dwie się wzruszyły po prostu, bo mają też tak bolesne miesiączki jak ja. Czasami pójście do szefa i powiedzenie: nie przyjdę dziś, bo albo przyszłam, ale czy mogę wyjść, bo mam miesiączkę, nawet jeżeli szefem jest kobieta, jest tak zawstydzające, że wolą siedzieć na silnych prochach i udawać, że pracują, bo tego dnia się efektywność jest zerowa. Ja sama widzę teraz po sobie, bo ja cały czas mam te bolesne miesiączki, mimo że urodziłam dwójkę dzieci, no po prostu tak mam. To jest ten dzień, kiedy ja najchętniej zostaję w domu, pracuję, oczywiście otwieram komputer, odpowiadam na najważniejsze maile i te moje pracownice, które biorą ten urlop menstruacyjny, też odpowiadają jakby albo delegują te swoje obowiązki, jeżeli musiałyby być w firmie. Natomiast to rzeczywiście jest bardzo takie człowiecze, mam wrażenie, to podejście do tego urlopu menstruacyjnego. Tylko ja zdaję sobie sprawę, że prościej mi jest to wprowadzić w firmie, gdzie zatrudniam 8 osób, niż w firmie, gdzie by było 150 osób i byłoby to niestety pole do nadużyć. Zdaję sobie z tego sprawę.
Tak. Że
wtedy już każda kobieta, niezależnie od tego, czy miałaby bolesną miesiączkę, czy nie, ten dzień by sobie być może urywała. Nie chcę oczywiście wszystkich osądzać o jakieś tutaj podejście nie fair, ale myślę, że mogłoby to być pole do nadużyć. Natomiast przy małym zespole jest to bardzo łatwo kontrolować, już pomijając kwestię, że z racji tego, że spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą, prawie wszystkim nam się zsynchronizował okres i mamy tak mniej więcej w tym samym czasie, więc jest to bardzo proste u nas do zweryfikowania.
Tak, ale to jest super, bo ja mam podobnie jak ty i też wiem, że po prostu no, jest masakra tego pierwszego dnia.
Tak.
A to jest też taki temat, że no, jeżeli na przykład nie mam dołożonego planu zdjęciowego takiego zabukowanego na 1000%, to jestem w stanie jeszcze, bo jakby no, nie mam szefowej nad sobą, że jestem w stanie sobie poprzesuwać niektóre rzeczy w miarę możliwości. Gorzej, jak już mam taki booking, że na 100% mam jakiś plan zdjęciowy, ale to faktycznie jest też taki temat, że przez niektóre osoby nie uważany też jako choroba, więc też bardzo fajne, że też mówisz o tym głośno po prostu.
Tak, i wiesz co, bardzo, bardzo dużym hejtem się spotkałam po wprowadzeniu urlopu menstruacyjnego. Po 4-dniowym tygodniu pracy nie, ale po urlopie menstruacyjnym tak. Że co, to może jeszcze wprowadzę urlop masturbacyjny albo kacowy dla mężczyzn. I że to jest nie fair w stosunku do mężczyzn. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo my kobiety sobie tego nie wybieramy,
dokładnie,
że mamy tę miesiączkę.
Nie wybieramy sobie, że mamy bolesne przecież.
No właśnie. I w ogóle, że mamy jako taką. I uważam, że to nie jest przywilej dla kobiet, tylko to jest takie absolutne ABC człowieczeństwa, to co powiedziałam wcześniej. Tego podejścia, jeżeli widzę, że pracownik jest dobry, że widzę, że daje radę, że naprawdę wykazuje się zaangażowaniem, że jego praca się sprawdza, to naprawdę mi nie ubędzie, jeżeli ta dziewczyna, którą ma boleć brzuch cały od rana do wieczora, nie przyjdzie tego dnia do pracy. Naprawdę, ja nie mam z tym żadnego problemu.
Okej. A jeszcze tak z drugiej strony Cię zapytam a propos tej marki, bo jestem ciekawa, skąd w ogóle nazwa Spod Jora?
Nazwa Spod Jora to jest taka ciekawa historia. Ostatnio widziałam, że ktoś w internecie przeprowadził śledztwo i podzielił słowo i Spod Jora. Że coś tutaj jest z Diorem związane. Tak, jest. Historia jest bardzo śmieszna i my tego nie ukrywamy, to jest nagrane w moich relacjach wyróżnionych akurat na Superstylerze, nie na Spadiorze. Lata temu, będąc w Paryżu z moim mężem i ja mam takie małe zamiłowanie moje w życiu, że ciężko zarobione pieniądze wydaję na dobre hotele, ale nie dobre w sensie, że one muszą być drogie, tylko dobre w sensie z historią. I tak już byłam w wielu bardzo znanych hotelach z filmów. Jest to mój konik, bardzo dużo na ten temat czytam, bardzo dużo na ten temat wiem, mam taką bucket list hoteli, które chciałabym w życiu odwiedzić. Bardzo często to są malutkie hoteliki, bardzo stare. No i byliśmy w Plaza Athénée, w bardzo słynnym hotelu francuskim, paryskim, najbardziej modowym hotelu na świecie, tak się mówi. Tam był kręcony Diabeł Ubiera się u Prady, Dziewiąte Wrota, tam był kręcony Seks w Wielkim Mieście, druga część i wiele, wiele jeszcze innych filmów. Wszystkie absolutnie gwiazdy świata się tam kiedyś przynajmniej na chwilę zatrzymały. No i moim ogromnym marzeniem było, żeby kiedyś wybrać się do tego hotelu i poleciliśmy tam kiedyś na moje urodziny, naszą rocznicę ślubu. I w tym hotelu jest jedyne na świecie spa należące do Diora. Spa Diora. I będąc w tym spa, nagrywając Insta Stories, mój mąż, omiatając to miejsce, pokazał taką długą, wiszącą rzeźbę z sufitu i powiedział, a to jest Spa Diora.
O.
I moje followerki zrozumiały, że Spa Diora to jest długa, wisząca ozdoba. Pod sufitem. Bo zbitek słów zabrzmiał tak. Nie jak spa należące do Diora. I przez to, że omiatał akurat w tym miejscu, gdzie wisiała ta niesamowita rzeźba i akurat wystąpił ten zbitek słów, to dziewczyny powiedziały, o, nowe słowo, fajnie, że możemy się z Wami uczyć czegoś nowego. No i okazało, bardzo dużo ludzi tak pomyślało, że spa Diora to jest długa, wisząca, kryształowa ozdoba. No i później było tak, że bardzo wiele followersów, będąc gdzieś w świecie, widząc długą, wiszącą ozdobę w różnych kształtach, kryształowa, niekryształowa, mówił, patrzcie, jaka ładna spa Diora u nas. I później, jak po wielu latach stworzyliśmy markę, bo to mniej więcej od tego wydarzenia do momentu stworzenia spa Diora minęły minimum 2 lata, zaczęłam modzić, jak chcę, że może coś z jedwabiem, że może silk, że może coś. A cały czas gdzieś ta spa Diora funkcjonowała u nas. No. I mój mąż mówi, po co wymyślać coś lepszego niż to, co jest, bo to jest tak piękna, fajna nazwa, nie mówiąca nic. Oczywiście ją sobie zastrzegliśmy, mamy znak towarowy. Dwa lata inne marki, które brzmią podobnie, miały czas na zastrzeżenie tego, bo mamy zastrzeżone to na cały świat. Nikt się nie zgłosił, więc w tym momencie nazwa należy do nas, a historia jest dosyć śmieszna. No jest po prostu gra słów. Choć na przykład patentodawca nasz, tutaj polski, wymienił nam 4 inne marki, które mogłyby się przyczepić, bo się rymują z tym. Nikt się absolutnie nie zgłosił.
Ja nie wpadłam na to, że to jest w ogóle z czymś z Diora, chociaż faktycznie jak teraz tak patrzę na tą nazwę, no to jest tam ten Dior,
tak.
ale brzmi super.
Tak, brzmi tak w ogóle, tak multijęzykowo, tak. To mogła być i angielska nazwa, i hiszpańska, i francuska, tak. Właśnie jest super, dlatego nie trzeba literować, co jest super, aha. Że nie ma polskich znaków, nic, żadna litera się nie powtarza, co też jest bardzo ważne, tak. Przy tworzeniu nazw marek, to bardzo często ludzie sobie z tego nie zdają sprawę. Jak później sobie uprzykrzają życie, pisząc coś zamiast K przez C i w każdym urzędzie, przy drukowaniu faktur, przy nawet podawaniu nazwy, jesteś, wyobraź sobie, na bankiecie i ktoś mówi, a piękna apaszka, skąd ją masz? No i mówisz Spa Diora, ale przez 2 P. I już się zaczyna jakieś, wiesz, po prostu koligacje, jakieś kurcze ekwilibrystyka. Najprostsze nazwy są zawsze najlepsze.
Tak, bo to czasem później znaleźć po Instagramie, zapomnisz jednego od faktycznie jednej literki, jest problem. A jeszcze właśnie mam takie pytanie, bo właśnie pracujesz z mężem.
Tak.
I podejrzewam, że no, gdzieś tam w domu zahaczacie o te tematy biznesowe, związane z firmą i tak dalej. Macie jakiś, nie wiem, system, żeby nie oszaleć po prostu, żeby nie było tematów aż tak dużo związanych z pracą podczas na przykład kolacji w domu?
Nie da się. Niestety, gdyby to była tylko Spa Diora, to pewnie byłoby prościej. Natomiast jest też Superstyler, od którego się zaczęło. Na Superstylerze nasze życie to nasza praca, a nasza praca to nasze życie. Bo tutaj wszystko się bardzo płynnie przeplata. Bo ja na Instagramie pokazuję to, jak moje dzieci idą do szkoły, opowiadam o problemach wychowawczych i wszystko to, co robię, jest tak naprawdę w dużej mierze też na tym naszym Instagramie. I o ile Spa Diora jest stricte profilem takim biznesowym, sprzedażowym, sklepowym, modowym, o tyle Superstyler to jest taki klasyczny blog lifestyle'owy, gdzie po prostu dzielimy się naszymi podróżami, wszystkim tym, co się w naszym życiu dzieje. Oczywiście stawiając granice tam, gdzie ją chcemy postawić, ale jednak dużo z tego naszego życia świadomie pokazujemy. I pewnie nasz związek już by nie był, byłby przeszłością, gdyby nie to, że nadrzędną wartością w naszym życiu jest to, że się bardzo przyjaźnimy z moim mężem. I bardzo często się sprzeczamy biznesowo, bo on jako facet ma zupełnie inne podejście do biznesu. Ja bardzo wiele razy gdzieś mu oponuję już nawet dla samej zasady, bo mi się nie podoba jego podejście do wielu tematów, a jemu nie podoba się moje podejście. A wiele razy ratujemy się nawzajem z różnych opresji, to na koniec dnia się przyjaźnimy. I o ile taka kłótnia mogłaby mocno zaważyć na miłości i na takiej namiętności. Czasami rzeczywiście jeszcze przy 2 małych dzieci to trzeba reanimować wręcz ten związek, żeby jeszcze coś tam iskrzyło między nami. Dlatego bardzo często sami też wyjeżdżamy bez dzieci gdziekolwiek, żeby się odciąć od tego wszystkiego.
Robicie sobie urlop.
Tak. To jednak ta przyjaźń na koniec dnia powoduje, że zawsze wszystko sobie mówimy szczerze, nie mamy przed sobą żadnych tajemnic i to jest bardzo oczyszczające w biznesie. I nawet ostatnio znajoma mi powiedziała, Wiesz co, zrobiłam bardzo wiele biznesów w swoim życiu. To jest taka znajoma po 50 grubo i mówi, masz jedną niesamowitą wartość. Mój mąż nigdy nie zdecydowałby się na wspólny biznes ze mną, bo jesteśmy w dwóch różnych branżach. Natomiast masz jedną pewność, znaczy masz dużo mniejszą szansę, że on mógłby Cię wykorzystać, żeby nie powiedzieć gorzej, biznesowo. Mhm. Mówi, że niestety, kiedy nie masz tej zażyłości, tej prawdziwej przyjaźni, a często też przyjaźnie umierają, tworząc razem biznes, to jednak tworzenie tego ze współmałżonkiem, kiedy Wasze biznesy są spójne lub pochodne, czy z partnerem, jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem życiowo.
No tak, masz taką mimo wszystko tą pewność, więc podejrzewam, że są plusy i minusy, ale jednak u Ciebie jest więcej tych plusów.
Wiesz, grasz do jednej bramki, biznesowo, finansowo, nie myślisz o tym, okej, okay, a może by tak jakby powiedziała, że ja więcej robię, to może nie 50/50, ale już 45/55, nie? A Ty jakby wszystko na koniec dnia ląduje na wspólnym koncie rodzinnym i nie masz już na przykład takich gdzieś tam problemów, kłopotów, dylematów, to bardzo oczyszcza.
A jakie są Twoje plany na przyszłość, takie związane może z marką, czy może właśnie z profilem na social mediach? Tak dopytuję z ciekawości, jakie są Twoje plany i na przykład w co chciałabyś się bardziej rozwijać, na co stawiasz? Czy na przykład wiesz, że w perspektywie 5-10 lat więcej energii weźmie z padiora, czy będziesz chciała dążyć do tego 50/50%?
Myślę, że więcej będzie jednak Spadiore, rzeczywiście. Jest to brand, który sprawia mi ogromną przyjemność, ale też dzięki temu, no dobrze powiem, będzie to bardzo szczere. Chciałabym móc odbarczyć superstylera z reklam w miarę możliwości jak najbardziej, żeby móc mówić, co myślę tak naprawdę. Jednak współpracę bardzo mocno w wielu aspektach zamykają buzię. Bo musisz być bardzo poprawna politycznie. O wielu kwestiach nie możesz powiedzieć, ponieważ wiesz, że na końcu tam dnia masz tych reklamodawców, którzy lubią ciszę i spokój na Twoim profilu.
Tak, oczekują też.
Oczekują tego, dokładnie. I o ile ja naprawdę bardzo selekcjonuję, bo mam taki przywilej, że mogę, bo naprawdę tych reklamodawców zgłasza się do nas dużo, o tyle rzeczywiście jest tak coś takiego, że musimy być tacy ugładzeni, poprawni politycznie, a w dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałam, jakby ludzie wymagają tego głosu i za każdym razem, kiedy ja się zdobędę na odwagę, żeby powiedzieć coś u siebie, widzę, że to zyskuje ogromny poklask wśród moich followersów, bo Instagram stał się strasznie miałki. Już się sprowadził do ładnych obrazków, pięknych mieszkań i super podróży, a mało kto mówi tak naprawdę to, co nam leży gdzieś tam na sercu czy w duszy nam gra. I wiem, że kiedy odbarczyłabym superstylera z tych reklam i byłabym tak już totalnie niezależna, to mogłabym znowu powrócić do tych naszych początków, kiedy naprawdę tak bezkompromisowo mówiliśmy, co myślimy, a to bardzo ludzie tego potrzebują, takiego głosu młodego pokolenia i nie ludzi, którzy siedzą w tym rządzie, tylko takich ludzi totalnie związanych z polityką, którzy trochę podpowiedzą, co myśleć w dzisiejszych czasach i jaką drogą iść. To jest coś, co chciałabym robić. Natomiast Spadiora to jest ta odnoga biznesowa, w którą chciałabym bardzo, bardzo iść i chciałabym ją bardzo rozwijać. Na pewno chciałabym, żeby Spadiora pojawiła się na zagranicznych rynkach, ale też mam ogromną pokorę, ponieważ otwierałam markę. Spadiora wystartowała w listopadzie 2019 roku, a w styczniu wybuchł COVID, czyli w najgorszym momencie.
Tak.
Więc to jest marka zbudowana na ogromnej pokorze i planach maksymalnie miesiąc do przodu.
Okay.
I chciałabym móc kiedyś powiedzieć, że mam już zaplanowaną kampanię na przykład na walentynki. Chciałabym móc dzisiaj powiedzieć, będąc we wrześniu, bo wiem, że duże marki już myślą o czymś takim. Ostatnio rozmawiałam z kolegą, który pracuje w jednej takiej bardzo dużej marce właśnie modowej. Mówi, no my już bukujemy w prasie reklamy walentynkowe. No fajnie.
Ja się przyznaję, że też robiłam jedną sesję walentynkową dla tej marki. My tak po prostu hurtem byliśmy właśnie Halloween, jakiś właśnie Black Friday i o walentynki już byśmy
zobaczyli. No widzisz, a ja mam tak, że ja cieszę się, że już mam święta zamówione, w sensie apaszki na święta i będzie taka jedna świąteczna apaszka i cieszę się, że już jeszcze jej nie mam, ale już jest zamówiona i jestem taka z siebie dumna, że wrzesień, a ja pomyślałam o świętach, bo w zeszłym roku na przykład przez te wszystkie lockdowny i tak dalej, zamówienie duże świąteczne do mnie nie dotarło i musiałam po prostu rzeźbić z tych apaszek, które miałam na stoku. A były kilka apaszek, które szczególnie dobrze wiedziałam, że się sprzedadzą w święta. No niestety nie dotarły dopiero pod koniec stycznia. Więc tak jak mówię, ogromna pokora i umiejętność dopasowania się do tych zmieniających się warunków. Chciałabym móc myśleć o mojej marce właśnie z takim dużym wyprzedzeniem, ale na razie po prostu szyję na poczekaniu. I to jest taki po prostu ogień wieczny. Co też myślę, że dodaje mi takiego powera, bo boję się, że gdybym już miała tak wszystko, wiesz, wszystko wyreżyserowane, zaplanowane, to jest duża szansa, że mogłabym zacząć tracić do tego serce.
Może wtedy nie masz tej przestrzeni na tą kreatywność, na tą spontaniczność po prostu.
Dokładnie, więc nie ma tego złego.
Tak, dokładnie. A tak na sam koniec, jakie dałabyś rady jakimś osobom, które chciałyby wejść do tego biznesu, chciałyby gdzieś tam stworzyć coś swojego?
Taką główną radą, która myślę, że w dzisiejszych czasach jest chyba najcenniejszą radą, żeby nie iść za tym, co modne, tylko słuchać tego, co chciałabym naprawdę robić. Jest bardzo dużo teraz, dzisiaj taka ułuda tego, oglądania tego na przykład Instagrama, szczególnie Instagrama, gdzie widzimy te takie rosnące biznesy, wyprzedane dropy tak. w ciągu 5 minut. I myślisz sobie, kurczę, a dlaczego ja tego nie robię? Przecież jeżeli jej to idzie, czy jemu to idzie, to mi by to nie poszło. Mhm. Nigdy nie wiesz, co jest po drugiej stronie. Nigdy nie wiesz, czy ten drop nie składał się z 3 elementów, na przykład z 3 okay. produktów i raptem jest wyprzedany. Sama wiem i bardzo szczerze o tym opowiadam, że jak my zamówiliśmy z Padiora, zamówiliśmy na początku 1000 paszek, to przed świętami sprzedało się 17 sztuk. Bo, nie, okay. bo pomimo tego, że miałam grono, ogromne grono, 1000 followersów, to oni nie znali tej marki. Więc pomimo tego, że a jeszcze marka apaszki to nie jest produkt pierwszej potrzeby, tak. musiałam zbudować tą świadomość tej marki, musiałam zbudować jej fajność, jej wiarygodność i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że marka Spadiora odniosła sukces i cały czas go odnosi to, że się rozwijamy, to, że się coraz więcej tych apaszek sprzedaje, dlatego, że to wyniknęło ze mnie, a nie z potrzeby podążania za jakąś modą. Mhm. I myślę, że bardzo wielu ludzi właśnie łapie się na to, że obserwując na Instagramie, że ktoś zaczyna sprzedawać jakiś produkt, powiedzmy, czy to są jakieś suplementy, czy to są jakieś akcesoria dla zwierząt, czy cokolwiek innego, o, jemu idzie tak prosto, to co, to jest proste, zamówię gdzieś tam, przyjdzie mi tutaj, ponaklejam naklejeczki, jemu się tak wszystko wyprzedaje, no nigdy nie wiesz. Mhm. A ta potrzeba kreacji w dzisiejszych czasach jest tak ogromna, że tam wiele się rzeczy nie zgadza po drodze w tych historiach. I jeżeli będziemy to robić wiarygodnie, z własnym nurtem, to jest duża szansa, że nam się uda. Ale nie róbmy tego, że ktoś przyjdzie do nas i powie, słuchaj, zainwestujesz 50 tysięcy, za 3 miesiące wymiesz 150, to tu nie ma opcji, żeby się potknąć, a później jest wielkie rozczarowanie i płacz i zgrzytanie zębów.
Okej. Jezu, Marta, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ja chciałabym Ci życzyć, żeby Twoje wszystkie plany się spełniły.
Dziękuję.
I żeby się zrealizowały. No i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.